Spółgłoski z Dąbrowskim.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w Spółgłoskach z Dąbrowskim. Pogoda nas rozpieszcza. Dzisiaj jadąc do radia miałem poczucie, że wszystko mi gra właściwie bębni. Stukot tramwaju, dźwięk samochodów, klaksony, wszystko układało mi się w kompozycję rytmiczną, a to za sprawą mojego dzisiejszego gościa Michała Gosa, perkusisty, współtwórcy trójmiejskiej sceny jazzowej, ale przede wszystkim człowieka, który moim zdaniem wytyczył zupełnie nowy styl grania arytmicznego. Opowie o tym więcej po muzyce. Występował, nagrywał przez lata bardzo intensywnie, zamiast tworzyć wokół siebie sztuczny, medialny szum. I całe szczęście. Michał Gos opowie nam o swoich potyczkach z perkusją, o swoich inspiracjach i planach na przyszłość. Do rozmowy zapraszam po muzyce, a teraz utwór Urbo z płyty Rito, składu Rito Michała Gosa. Państwo, moim gościem jest Michał Gos. Cześć Michał.
Cześć.
Michała poznałem w jednym z sopockich pubów parę lat temu, gdzie spontanicznie zacząłem mu się wyżalać z powodu nieszczęśliwej miłości, a on tak stał i słuchał i przytakiwał, po czym stwierdził, że on ma jeszcze gorzej i zaczął swoją opowieść. Jestem ciekaw, często ci się zdarza, że ludzie intuicyjnie wyczuwają w tobie empatycznego słuchacza, czy robiłeś to z czystego taktu i dlatego, że to ja zapłaciłem za kolejkę?
Wiesz co, ja nie pamiętam, czy ty zapłaciłeś za kolejkę. Pewnie tak było, nie neguję, ale tak, dosyć często do mnie podchodzą ludzie i wyżalają się, tak, to prawda. I opowiadają o różnych swoich historiach życiowych, nie wiem, czy
niektórzy
tak
z tego żyją.
Niektórzy z tego żyją.
Nie myślałeś,
żeby tak
żyć z takie
słuchania?
Sesje, tak, terapeutyczne?
Wiesz, ale wtedy musiałbym to coś jeszcze mówić.
A właśnie nie. Właśnie nie musisz, bo to podobno polega na tym, że pacjent mówi tak długo, aż sam usłyszy własne problemy w swoim głosie. Więc to taka wskazówka, gdyby cię przypilił głód jako artystę niezależnego.
Dobrze, dziękuję. Na pewno będę korzystał z tego.
A powiedz, jak pokonuje się drogę od maszynowych technik drukarskich do muzyki improwizowanej?
Wiesz co, nie wiem, jak się pokonuje. Mi się to jakoś tak udało. W zasadzie nie mogę powiedzieć, że przez przypadek, ale faktycznie kształciłem się w kierunku, w zawodzie poligrafa. Nigdy nie marzyłem o tym zawodzie. W zasadzie no, został mi niejako trochę narzucony. Natomiast zawsze tak, zawsze chciałem być muzykiem, w każdym razie artystą na pewno chciałem być, bo kiedyś jeszcze tam rozważałem sobie jakieś takie plany, miałem, że może będę malował, a może będę coś innego robił. I gdzieś tam w wieku kilkunastu lat zapadła decyzja, że będę muzykiem. To mnie najbardziej wciągało.
I zdecydowała twoja mama.
Zdecydowała moja mama, że zapisała mnie do technikum poligraficznego, ponieważ...
A ty chyba lubisz, jak się za ciebie decyduje. Człowiekiem, którego asertywność to nie jest najmocniejsza strona. Znaczy, ja to nie jest żaden zarzut, ja mam tak samo.
Nie, no wiesz co, w zasadzie to nie lubię, jak się za mnie decyduje. Są takie... kwestie, które po prostu, na których mi nie zależy, a nie ukrywam, że jak kończyłem szkołę podstawową, to mi nie zależało specjalnie na szkole średniej, więc po prostu mama za mnie wybrała, bo mi było wszystko jedno. Natomiast grać chciałem i nikt mi nie narzucił tego, że mam grać, nikt mi nie kazał ćwiczyć po ileś tam godzin dziennie i to już robiłem sam we własnym zakresie.
Czyli twoja przygoda z ogniskiem muzycznym przy szkole muzycznej w Gdyni, niezbyt długa,
8 miesięcy
była już z własnego wyboru, tak? Do tej szkoły nikt się już nie zaprowadził.
Nikt mnie nie zmuszał, aczkolwiek też mnie zapisała tam moja mama, bo ja bym się sam nie zapisał pewnie, ponieważ no, byłem takim knombrnym młodzieńczem, który nie chciał się nigdy zapisywać ani przynależeć do niczego. No natomiast tak się stało, i stało się bardzo dobrze. Tam mnie uczył pan profesor Bronisław Rutko. Tam się nauczyłem wszystkich podstaw, techniki, ustawił mi ręce, nauczyłem się nut. No i faktycznie dużo mi to dało. Pomimo 8 miesięcy, to te 8 miesięcy były bardzo ważne w moim życiu właściwie, mogę powiedzieć.
Ale tam nie było jako takiej klasy perkusji, prawda?
To... tak, tam klasa perkusji była, tylko nie na zestawie perkusyjnym, bo wtedy w szkołach muzycznych nie uczono zestawów perkusyjnych. Wtedy uczono gry na kotłach, na marimbach, na ksylofonach, na werblu, na takich rzeczach, które były przydatne w orkiestrach muzycznych, a nie w zespołach rozrywkowych. Wtedy w ogóle chyba nie było nigdzie jeszcze działów muzyki rozrywkowej. Wydaje mi się, jeszcze nawet wtedy nie było wydziału w Katowicach jazzu.
Mm-hmm. Ale że co, że takie ludyczne, że takie mało ambitne, że takie nieklasyczne, że, tak, no, że takie do kotleta.
Wtedy no jakoś wtedy tak na muzykę rozrywkową się nie patrzyło, tak w szkołach muzycznych wcale przychylnym okiem. Wręcz przeciwnie, znałem przypadki, gdzie ludzie wylatywali z tych szkół muzycznych właśnie poprzez to, że grali nieklasyczne rzeczy.
Potem była historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Też krótko, bo pół roku.
Tak, pół roku. Zresztą też nie bywałem tam zbyt często, muszę przyznać, bo ja tam chodziłem zaocznie. Natomiast chodziłem tam z prostej przyczyny. Uciekałem przed wojskiem wtedy, tak zwanym, a że grałem wtedy mnóstwo koncertów, no to, bo już wtedy grałem z Mazolem, z niejakim Mazolem. I wtedy w zasadzie co drugi weekend gdzieś tam graliśmy koncerty, a ta szkoła też była, te studia też były weekendowe, więc po prostu mi to nie pasowało. Więc to nie miałem zbyt
wiele
czasu.
Ale to była dzienna szkoła, wygrali się raczej nocami. No tak, no ale to no siła tak, rzeczy na siebie wpływa. No. Tak, w różnych miastach. I rozumiem, że jak dostałeś kategorię D, to historia średnia cię już
no tak
pociągała.
Właśnie, no tak stwierdziłem, że niekoniecznie muszę się kształcić w tym kierunku.
Ja ci zdradzę, że ja też mam D, bo mi tata lekarz trochę pomógł.
No widzisz, ja
ale
nie miałem taty lekarza.
Ale jak w książeczce wojskowej, że to znaczy niezdolne do służby w czasie pokoju,
tak jest.
To sobie wyobraziłem, co z nami zrobią, z takimi niekompletnymi, jak wybuchnie wojna. To mięso, rozbrojenie armatnie. Min, wiesz,
tak,
nogami.
Tak, oczywiście, że tak też o tym myślałem.
A kiedy zacząłeś słuchać muzyki i co to było? Co to było?
No ja pamiętam od najwcześniejszych lat słuchałem muzyki, odkąd w zasadzie pamiętam, bo pamiętam jeszcze taki adapter mieliśmy, Ametyst się nazywał. I tam, no bo... tam już były płyty, które pamiętam, była jakaś płyta Rolling Stonesów, którą zresztą mam dzisiaj, bo kupiłem sobie taki sam egzemplarz z takich przebojów, ale też świadomie słuchałem takich rzeczy typu AC/DC albo Led Zeppelin już gdzieś tak około wieku 6 lat. To mi się już wtedy bardzo podobało. No.
Ja wtedy byłem na etapie Modern Talking.
No właśnie wszyscy byli wtedy na etapie takim, a ja właśnie zawsze byłem trochę inny.
I zdaje się, że ten zwrot w stronę jazzu też dość szybko nastąpił. Bo co? Bo rok wydał ci się zbyt uładzone, zbyt przewidywalne?
Tak, trochę tak było, tak, że tam już wydawało mi się, że już wszystko to jest nudne i że wszystko już znam. Aczkolwiek potem po latach się okazało, że to nie jest wcale taka prawda oczywista. No i zacząłem szukać. Gdzieś tam znalazłem faktycznie w jazzie dużo, dużo tego, co mnie inspirowało i to, na czym mi zależało w muzyce, czyli jakaś tam wolność, improwizacja, wolność kreowania muzyki.
Mm-hmm. I wspomniałeś o współpracy, o projektach z Mazolem. Mm-hmm. To mniej więcej kiedy się zdarzyło? Miałeś 20, około 20 lat,
wiesz,
prawda?
Co? To był jakiś rok 90, musiał być 8, jak zacząłem z nim współpracę. Coś koło tego, bo wcześniej jeszcze grałem...
Ale z oboma, czy z jednym? Bo jest Jerzy i jest Wojtek.
Tak, jest Jerzy i jest Wojtek. Jest Wojtek Mazolewski i Jerzy Mazol, ale są braćmi. Natomiast tak, wtedy ten skład mieścił obydwu panów w sobie
i jeszcze zdaje się
i był
Adama Kamińskiego.
Adaś Kamiński na klawiszach.
I przypomnijmy, że skład nazywał się Arytmik Band.
Tak, pierwszy skład nazywał się Arytmik Band, potem się przekształcił w Arytmik Perfection.
Po jakim czasie?
Po jakichś dwóch latach, roku, dwóch.
To szybko wam zajęło osiągnięcie poziomu Perfection.
No Perfection już istniało wcześniej. No ja szczerze mówiąc się nie przyznawałem wtedy ani do Perfection, ani do jasu, ani do takich rzeczy się nie przyznawałem. Otwarcie krzyczałem, że nie ma takiej muzyki jak muzyka jasowa i zresztą za co mnie nie lubili niektórzy koledzy z tych przedstawicieli tego nurtu.
No właśnie, jak to z nimi jest, bo ty się o nich tak rykoszetem, tak się otarłeś właściwie o jazz, prawda? Bo tak. Wybuch tego nowego gatunku, czy raczej zjawiska, którego epicentrum stanowiło Trójmiasto, czy nie można tak powiedzieć?
Trójmiasto i Bydgoszcz, tak, Bydgoszcz. Bo to było trójmiejsko-bydgoskie.
No właśnie, to ten wybuch nastąpił parę lat wcześniej. Jazz trwał, niektórzy powiedzą, że właściwie jego impet się już wyczerpywał, kiedy Michał go spoczął, że chce grać. I czułeś się wtedy przynależny do jakiegoś nurtu? Właśnie mówisz, że trochę kontestowałeś jazz, ale były wtedy na scenie jazzowej czy jazzowej takie postaci, o których myślałeś, kurczę, chciałbym grać jak ten gość? Czy...
Tak, wiesz co, ja byłem pod wielkim wrażeniem tak naprawdę zespołu Miłość, Tymona Tymańskiego i zresztą zespołu Kury też. Bardzo mi się podobała niesamowita gra Jacka Altera, wtedy jeszcze już niestety nieżyjącego na perkusji. Byłem pod wielkim wrażeniem tak naprawdę tego nurtu jasowego na samym początku, ale szybko jakoś sobie pomyślałem, że ja bym chciał gdzieś dalej. Gdzieś coś więcej, coś inaczej. Poza tym, no, ja się trochę nie zgadzałem z tym, że jazz jako jazz jest zjawiskiem muzycznym, bo raczej jest, no, dla mnie to była samozwańcza grupa, która nazwała swoje, grupa ludzi, która nazwała swoje poczynania jako rodzaj muzyki, a tak naprawdę każdy z tych zespołów grał zupełnie inny rodzaj muzyki, więc nie było mianownika wspólnego poza tymi samymi ludźmi, którzy się obracali w tym kręgu. Więc...
No tak jak wszystkie awangardy, powiedzmy, tak, no zbierają ludzi z różnych bajek, ale sprzedają się pod jednym hasłem, burzymy stary porządek i robimy nowy. Coś nowego. Ale wróćmy jeszcze do formacji Arytmik. Tamte pierwsze lata grania przyniosły sporo sukcesu, bo wystąpiłeś na Summer Jazz Days w sali kongresowej w Operze Leśnej, rozgrzewaliście publiczność przed Jamesem Brownem.
To
były wydarzenia, to były osiągnięcia, którymi młody, 20-paroletni muzyk może się zachłysnąć.
No tak.
Zachłysnąłeś się?
Wiesz co, tak, no byłem na pewno pod wrażeniem tego wszystkiego, aczkolwiek wtedy też byłem taki, że co to nie ja i że w zasadzie to mi się należy i że ja potrafię to wszystko grać i dzisiaj już tak nie myślę. Mam więcej pokory w sobie, myślę, wiem to, ale wtedy to człowiek młody, sukces szybko uderza do głowy. No co tu dużo mówić.
No właśnie, sukces trochę uderzył do głowy, chociaż nie podejrzewam cię o to, żeby ci tę głowę przeformatował, ale potem coś się stało. Skład się rozsypał, niektórzy potrafili zadbać o tak zwaną karierę swoją, inni mniej. Ty chyba nie miałeś nigdy parcia na szkło, nie mówię o dobrych alkoholach. Co się wtedy stało z tobą jako człowiekiem prywatnym, o ile w ogóle chcesz o tym mówić, i z tobą jako artystą? Zrozumiałeś, że co, że już o tym częściowo powiedziałeś, że chcesz grać inaczej, że trzeba zmienić kurs, że coś się wyczerpało, że trzeba z perkusją pogadać od nowa?
Tak. Miałem takie momenty, nawet miałem momenty jakieś załamania, że przestawałem grać, przez rok nie grałem w ogóle na perkusji. Potem bardzo, bardzo czegoś tam szukałem. Szukałem w muzyce jakiejś tam współczesnej. No i doszedłem do tego, żeby grać muzykę improwizowaną, ale jak gdyby zrezygnować z, w pewnym sensie z rytmiki, z grania rytmicznego na bębnach, czyli powtarzanego rytmu, bo na przykład te wszystkie zespoły jazzowe się bardzo opierały na transowym graniu, czyli na powtarzalności jakiejś tam. Natomiast ja stwierdziłem, że można grać nie używając tak zwanej kreski taktowej na przykład, czyli że każdy takt może trwać tyle, ile mu się tam podoba. Improwizować w tym wszystkim oczywiście i też niekoniecznie musi być stała rytmiczna, nie musi też być niekoniecznie w muzyce, czego przykładem jest muzyka klasyczna, niekoniecznie muszą być stały rytm, stały time.
Mm-hmm. To jest fascynujące i wrócimy do tego po krótkiej przerwie. A teraz zapraszam Państwa na utwór muzyczny z płyty Boom, który nazywa się Hanam. Była to część projektu Ghost Rosta i usłyszą Państwo, co Michał Goss robi z perkusją. Później infopilot i po informacjach, po wiadomościach wracamy do rozmowy z Michałem Gossem.
Wybory samorządowe w 2018 roku. Radio Gdańsk gorąco namawia do wzięcia w nich udziału.
Idę na wybory po raz pierwszy, ponieważ chcę zobaczyć, czy mój głos ma wpływ na to, co się dzieje wokół mnie.
21 października idź i zagłosuj. Nie pozwól, by inni decydowali za ciebie.
Reklama. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45 i wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów. Losowanie 10 listopada. Graj w punktach Lotto.
Do pełna proszę, a także chleb, masło, mleko i jakąś wędlinę. Niedzieli niehandlowej nie musisz spędzać na stacji benzynowej. Galeria Metropolia jest otwarta w każdą niedzielę niehandlową od 10 do 20. Czynne są delikatesy, kino Helios, paintball laserowy, gokarty, restauracje i wybrane sklepy. Galeria Metropolia, stacja Wrzeszcz, Kilińskiego 4.
Dałem ci kamień z wielkim love,
a my damy wam super zabawę na piąte urodziny Riviery.
Cześć, z tej strony zespół Enej. Zapraszamy was wszystkich bardzo gorąco na urodzinowy koncert Riviery. Nie może was zabrać. Braknąć.
Już 20 października. Więcej na Facebooku i centrumriviera.pl.
Spółgłoski z Dąbrowskim.
Wracamy do rozmowy z Michałem Gosem, perkusistą. Michał, właściwie zaczynamy dotykać rzeczy chyba najważniejszej. To znaczy, przypomnijmy słuchaczom, że współpraca z formacją Arytmik i Arytmik Perfection dobiega końca. Mamy początek nowego tysiąclecia. Michał Gos ucieka od rytmu. Zaczynasz grać z Rogulusem i Szwelasem. Osobny projekt rozpoczynasz, powstaje z Andrzejem Izdebskim z Warszawy. Ten projekt nazywa się Sonus Acrobata. Występuje się między innymi na warszawskiej jesieni. Powiedz, na czym polegał ten zwrot i wyjaśnimy słuchaczom, bo to niełatwe do pojęcia, na czym polega granie arytmiczne i ucieczka od rytmu i czy to w ogóle jest możliwe?
No właśnie, to jest niełatwe do wytłumaczenia i faktycznie nie potrafię tego do końca wytłumaczyć. Granie arytmiczne tak naprawdę z drugiej strony nie występuje, bo nie istnieje czegoś takiego. Ja to nazywam graniem pulsacyjnym, że nie grasz ściśle do metronomu na przykład w bardzo równych fraz, tylko grasz gdzieś dookoła tego, natomiast starasz się też nie grać powtarzalnych rzeczy, bo każdy rytm się składa jednak z powtarzalnych uderzeń, powtarzalnych dźwięków, które wybijasz rytmicznie, a tutaj się starasz zachować tą muzykalność poprzez to, że jak gdyby w skrócie można powiedzieć, że opowiadasz o czymś na perkusji, a niekoniecznie trzymasz sensu stricte ten rytm.
I nie ma tam żadnej powtarzalności, żadnego ronda, choćby
wiesz
było,
co?
Nie wiem jak.
Na pewno się zdarza ta powtarzalność, bo to jest gdzieś tam niemożliwe z drugiej strony grać utwór i niczego nie powtórzyć, chociaż się bardzo starałem. W każdym razie, no, te frazy, myślę, że gdzieś tam jakieś podobieństwo, gdzieś tam się musi pojawić no, nie badałem tego oczywiście też, aż tak mocno, na ile się powtarzają.
Użyłeś w takiego słowa pulsacja i myślę, że to jest bardzo ciekawe i takie właśnie dające do myślenia i pozwalające nam zrozumieć ten typ grania określenie, ta różnica między rytmem a pulsem. Mówię o tym dlatego, że również mógłbym na taką różnicę wskazać w literaturze, w poezji, którą się zajmuję na co dzień. Też różnica między rytmem i pulsem. Ja sobie wcześniej nie zdawałem sprawy z tego, że takie rozróżnienie, znaczy czułem, że istnieje. Dopiero nasza rozmowa uświadomiła mi, że to jest do rozróżnienia, kiedy, bo rytm jest jeszcze czymś, nad czym możesz intelektualnie panować, puls jest już czymś, co jest właściwie przedłużeniem wibracji twojego ciała, czymś, co jest nie do końca od ciebie zależne.
No i widzisz, wyjaśniłeś to w zasadzie lepiej niż ja. Może ty będziesz opowiadał, ja będę zadawał pytania.
A powiedz, skoro już dochodzi do głosu coś takiego, dlaczego perkusja, instrument jest tylko przedłużeniem, czyli coś takiego jak jakaś melodia twojego własnego ciała, to czy zagrałeś kiedyś koncert, po którym zapytałeś siebie, zdziwiony, jak ja to zrobiłem? Mam na myśli doświadczenie właśnie wyjścia z siebie, dokonania rzeczy, o które byś siebie nie podejrzewał.
Tak, miałem to szczęście, że zdarzyło mi się to nawet kilka razy. Nie przytoczę dokładnie, kiedy to było i jakie to były koncerty. Pamiętam to uczucie, że faktycznie poprzez właśnie to, że człowiek improwizuje i cały czas się stara coś tam robić, czasami potrafi zaskoczyć sam siebie. I czasami ze skutkiem, który może być nieprzewidywalny. Mm-hmm. I mi się wydaje, że cały sens improwizacji właśnie polega na tym, że improwizujesz po to, żeby wydobyć nagle z siebie coś, o czym nie miałeś pojęcia, że coś takiego możesz z siebie tak naprawdę wydobyć.
No właśnie, czyli jest to trochę ciągle negocjowanie jakby granic siebie, tak? No bo ty cały czas próbujesz balansować na granicy tego, co racjonalne, nauczone, wyćwiczone, usłyszane, wśród czego dorastałeś, co podziwiałeś, a czegoś, no co z ciebie wychodzi, co jest silniejsze od ciebie i czego nie można objąć żadną definicją. I chyba to jest najciekawsze, prawda? Kiedy stąpasz, kiedy kroczysz po tej cienkiej jak brzytwa linii.
Tak, no na tym polega też rozwój, nie? No bo to polega też na tym, że takie granie muzyki improwizowanej to jest trochę jak rozmowa, tak? Że jeżeli my ze sobą rozmawiamy, albo z kimkolwiek rozmawiasz, no to nie masz wyuczonego tekstu, tak? Nie wiesz, co powiesz, co za chwilę ta osoba powie, co masz odpowiedzieć. Tak samo jest z muzyką improwizowaną, więc rozmowa, sam zauważyłeś i każdy z nas o tym wie, że może zaprowadzić nas do nie wiadomo dokąd, nie? Bo
no właśnie, ja byłem w zeszłym roku na paru twoich koncertach, niektóre były bardzo kameralne i wtedy dotarło do mnie z całą siłą, że właśnie muzyka improwizowana polega głównie na słuchaniu i na współdziałaniu z innymi muzykami, na stwarzaniu im przestrzeni, ale także na brutalnej polemice z ich linią melodyczną. Byłem czasami świadkiem właśnie takiej przepychanki, w której no widać było, że twoja perkusja nie zgadza się na to, na przykład co zaproponował fortepian. Tu może się wydarzyć wszystko, ale najważniejsze, przynajmniej dla mnie, jest to napięcie między właśnie instrumentalistami jako uczestnikami dialogu, a nawet bym powiedział osobami dramatu. I właściwie już zahaczyłeś o ten temat przed momentem. Na ile słuchanie innych na scenie wykształciło w tobie zdolność słuchania innych w codziennym życiu? Inaczej mówiąc, czy twoje ucho jest w równym stopniu wrażliwe na dźwięki, co na słowa otaczających cię ludzi? Czy to są dwie zupełnie inne wrażliwości?
Wiesz co, ja mam wrażenie, że od zawsze miałem taki problem, że ja słuchając ludzi i tego, jak mówią, zazwyczaj się przysłuchuję raczej intonacji i tego, w jaki sposób mówią, stąd czasami rozumiem sens w ogóle ich wypowiedzi, a czasami zapominam o słowach. I ja ten problem miałem zwłaszcza w dzieciństwie, że ludzie coś do mnie mówili, a ja słuchałem raczej melodyki ich mowy niż jakiegoś tam sensu tych wyrazów. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale tak było.
To po co ja tyle gadałem, jak żeśmy się poznali?
No słuchałem twojej intonacji.
Dzięki. Słuchaj, powiedz, jak to jest, będąc muzykiem improwizującym, słuchać siebie w nagraniach? Jakby, może to jest pytanie naiwne, ale po co nagrywać muzykę improwizowaną? Co to daje? Przecież cały potencjał, cała urada polega właśnie na tym, że nie wiadomo, co się wydarzy, na tej nieprzewidywalności.
To prawda, no jest to, no, nagrywanie jest po prostu rejestracją twoich dokonań gdzieś tam, nie? Więc to tak samo można by zapytać, po co się pisze reportaże, nie? Bo to się gdzieś tam dokonało i tego już nie będzie, nie? Więc można powiedzieć, że to też jest jakiś taki zapis, nie wiem, na zasadzie opisania czegoś, nie?
Znaczy reportaż jest zawsze interpretacją, reportaż jest zawsze literacki, jest zawsze przekłamaniem. Rejestracja koncertu, no w sumie też
tak? Może być przekłamaniem, oczywiście, że może być.
Tak, bo to zależy od tego, jak to ustawi suwaki, prawda, w mikserze.
No też wiesz, no były znane przypadki, że ludzie wydawali płyty koncertowe, a potem się okazało, że połowa z tego to była nagrana w studio, potem dogrywana, nie? To są znane rzeczy. No mi się to jeszcze nie zdarzyło, mam nadzieję, że mi się to nie zdarzy. Nie, no tak poważnie, no po co nagrywać? No wiesz co, po to, żeby słuchać. No. Wiesz co, no nie każdy może być też na koncercie,
no tak?
No tak. Poza tym, no czasami chyba fajnie powrócić do czegoś tam, co się robiło. Ja dzięki temu na przykład, że co prawda przyznam się szczerze, że rzadko słucham swoich nagrań, ale jak już słucham i czegoś posłucham po 10 latach, to wiem, mam obraz tego, co się wydarzyło w mojej grze poprzez te 10 lat, na ile gram inaczej w tej chwili.
Mhm. No i w twoim życiu też, prawda?
No, w moim życiu też.
Czy na co dzień często improwizujesz?
Ja myślę, że cały czas improwizuję.
Opowiedz coś o tym, w jakich dziedzinach, we wszystkich?
No we wszystkim, wiesz co, czasami nawet robiąc kanapki improwizuję, bo to zależy od tego, co mam w lodówce aktualnie, ale czasami robię takie rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłem, no więc... No myślę, że wszyscy chyba improwizujemy, nie? Cały czas.
Mhm. A w związkach improwizujesz? W miłości improwizujesz? Na ile związki, na ile relacje... z kobietami czy mężczyznami, ale chyba z kobietami.
Bo, no chyba z kobietami.
Na ile one cię hamują, a na ile cię inspirują w twoim graniu, które jest jednocześnie komponowaniem, proszę państwa. To jest niezwykłe u muzyka improwizującego, mhm. że on jest jednocześnie wykonawcą i kompozytorem. I to w tym samym czasie.
Twórcą i tworzyłem.
Tak, twórcą. No to jak to jest z tymi miłościami?
No jak to jest? No to jest tak, że sam pamiętasz, jak się jedna z pierwszych naszych spotkań, o czym już we wstępie wspominałeś. No był to powód do rozmowy jakiejś, tak? Więc w muzyce tak samo jest to czasami powód do gry, tak? Czasami gram smutniej, mhm. bo wiadomo, że coś mi może nie wyszło. Czasami weselej.
Czasami wesoło, a wreszcie się rozstałem.
No wreszcie się rozstałem. To takie było jakieś pytanie do jednego bluesmana. Na czym polega wesoły blues? A jaka jest różnica pomiędzy wesołym a smutnym bluesem? Na co bluesman odpowiedział, że smutny blues to jak odejdzie od ciebie kobieta, a wesoły jak odejdzie od ciebie żona.
Gdzieś w internecie przeczytałem, że grasz, czy grałeś na bardzo różnych instrumentach, a mówiąc instrument, mam na myśli po prostu przedmiot, który pod twoimi dłońmi, opuszkami palców stawał się instrumentem. Czy to prawda? Jeżeli tak, co to było? A jeżeli to prawda, to powiedz, na czym grałeś?
To jest szczera prawda. Ale no, często było tak, że w studiu mi brakowało jakichś brzmień, gdzieś tam szukałem jakichś innych brzmień, więc często to były popielniczki, krzesła, no cokolwiek, to były kawałki drewna takie przywiezione z lasu. To były różne rzeczy, ale prawda jest też taka, że ja się nauczyłem grać na takich przedmiotach jeszcze właśnie za czasów, jak grałem ze wspomnianym Mazolem Jerzym, bo myśmy często podróżowali na koncerty pociągami, bo to nie były czasy, kiedy każdy miał samochód i też wtedy nie brałem ze sobą instrumentu, bo perkusję wziąć do autobusu czy do pociągu to nie jest tak łatwo. Więc grałem na zestawach, które były w klubach, lecz często w klubach nie było po prostu zestawów perkusyjnych, więc wtedy się kombinowało i brałem kegi od piwa, właśnie jakieś wieszaki, jakieś takie rzeczy. I uczyłem się grać na takich.
Rozumiem, że tutaj w studiu nie ma dość pospolitych przedmiotów, które mogłyby...
Ja podejrzewam, że mógłbym wiele z nich uszkodzić na przykład, nie?
No zagraj coś na stole.
Na przykład.
Po prostu. Dobrze. Mam takie pytanie do ciebie, bo cały czas rozmawiamy o twoim dochodzeniu do perkusji, o twojej przeszłości. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie jesteś teraz, bo od 2,5 roku grasz w grupie Lonker Z. Mm-hmm. Z, bo to od jeziora, prawda?
Tak, od jeziora, niemiecka
nazwa. Od jeziora. Nagraliście już 3 płyty. Czwarta jest w planach.
Planach.
Co to za skład? Odżyłeś. No 3 płyty w ciągu 2 lat.
No jeszcze się wydarzyła płyta Tarito, która zresztą była dzisiaj następnie wpuszczona. No gdzieś tam... Wiesz co, no to prawda, że trochę odżyłem, bo zacząłem też więcej występować i więcej się dziać, bo tak przez ostatnie lata to tylko te jakoś takie dżemy po klubach, jakieś takie rzeczy były. Mało takich stricte koncertowych rzeczy. A to jest skład, który faktycznie jakoś tam mam wrażenie, że się rozwija, że jakoś idziemy w dobrym kierunku. No i że jest fajnie między nami, że relacje czysto ludzkie są fajne i co jest niezwykle ważne w tworzeniu zespołu.
Powiedz, kto go tworzy i co to jest za... Bo to jest pytanie najgłupsze z możliwych. Co to jest za granie i czym różni się od twoich poprzednich projektów?
Czym się różni?
Tak, opowiedz, na czym polega specyfika tego grania.
No jest to w zasadzie granie, które może nie zachęca za bardzo. Według mnie nie jest jakimś nowatorskim graniem. Jest to granie psychodeliczno-transowe z elementami muzyki faktycznie gdzieś tam improwizowanej, czy tam free jazzu, nazwijmy to w ten sposób może. No co, no tworzy to przede wszystkim Bartosz Boroborowski i Asia Joanna Kucharska, którzy są założycielami tego zespołu. Gdzieś tam popełnili jedno wydawnictwo wtedy w duecie, tam gdzieś ileś tam lat temu. Natomiast zaprosili mnie i Tomka Gadeckiego do składu i od tamtej pory no, zaczęliśmy sobie tak śmiało poczynać w tym składzie. No i o dziwo zaczęło to się nawet podobać co niektórym ludziom, więc po prostu jeździmy i gramy. No i tak to wygląda.
I co podoba się? Podoba się rodzicom?
Rodzicom?
Tak.
Nie wypowiadali się. Nie wiem, co to znaczy. Ale
są muzyczni z wykształcenia, z fascynacji, czy niekoniecznie? Czy po prostu życzliwie kibicują twoim dokonaniom?
Życzliwie kibicują, natomiast ojciec na niczym nigdy nie grał, z tego co mi wiadomo. Matka grała na mandolinie w orkiestrze, ale to też jakaś taka była orkiestra, nie wiem, czy z jakiegoś ogniska muzycznego, czy z czegoś takiego. W każdym razie mam nawet w domu jeszcze mandolinę mojej mamy.
Tak. Ja sobie wyobraziłem, jak tak na starość natkniesz się na ukryte głęboko w piwnicy zdjęcia rodziców z wczesnej młodości i się okaże, że to była jakaś bardzo progresywna grupa bankowa, w której grali i zrozumiesz, że twoja kariera, twoje geny nie wzięły się znikąd.
Wiesz co, bardzo bym się zdziwił, ale życzę sobie, żeby tak było.
Wiem, że zdarza ci się udzielać lekcji grania, że miewasz uczniów.
Miewam, zdarza
mi się. Jak się czujesz w roli mentora?
No właśnie, powiem ci szczerze, nie czuję się najlepiej, dlatego że nie uważam siebie za dobrego dydaktyka. Nie wiem, czy tak się mówi. Dydaktyk jest takie słowo w ogóle?
Jest.
To udało mi się.
Nawet masz już prawo mówić dydaktyka, a nie dydaktyka.
Mam już prawo?
Tak, już według językoznawców możesz ten akcent przesuwać.
Dziękuję.
Chwała. Zresztą ty arytmicznie mówisz, więc tobie wolno wszystko.
No właśnie, to też dlatego chciałem zawsze zostać artystą, bo artystą podobno więcej można i więcej uchodzi. Ale z tym nauczaniem, no to jest tak. Mnie uczył na perkusji pan, o którym już wspominałem, pan Bronisław Rutko, który tak naprawdę nie potrafił grać na perkusji. Przyznał się po latach, że on nigdy w życiu nie używał zestawu perkusyjnego, ale nauczył mnie grać na tym instrumencie, ponieważ miał pojęcie, ale też potrafił nauczać i wiedział, co mam mówić, jak robić, jak spowodować, żebym grał. A czy ja potrafię takie rzeczy robić? Tego nie wiem. Ja się czuję no, niezbyt pewnie w roli jakiegoś tam nauczyciela perkusji. Uważam, że są tacy, którzy potrafią przekazywać lepiej wiedzę. Po prostu, bo to nie zawsze jest tak, że ten, kto potrafi dobrze grać, to potrafi dobrze przekazywać wiedzę. Czasami
ale myślę, że mentorstwo to jest właśnie złe słowo, ale celowo go użyłem, żeby cię sprowokować troszeczkę, ale myślę, że bycie mistrzem dla kogoś oznacza po prostu dawanie przykładu, dawać przykład. Twój uczeń na pewno ogląda występy z tobą w internecie, słucha twoich
płyt. Nie wiem tego.
Być może przychodzi na twoje koncerty. No tak jest chyba w każdej dziedzinie artystycznej, że podpatrywanie swojego mistrza daje temu uczniowi dużo więcej niż same lekcje, na które musi się przygotować
tak,
z konkretnego materiału.
Też, to jest też kwestia jakiegoś takiego zaufania, tak? Bo jak ktoś przychodzi do mnie na lekcję i oczekuje tego, że czegoś się ode mnie tam dowie, nauczy, musi mieć zaufanie do tego, że ja wiem, o czym mówię i wiem, co robię, więc faktycznie, no, jak taki uczeń przyjdzie na mój koncert, to się wręcz czasami czuję zestresowany, choć czy ja dam radę dobrze to na przykład zagrać, nie? Żeby potem nie było.
Gdzie teraz gracie? Gdzie odbędzie się najbliższy koncert, żeby słuchacze mogli się wybrać?
Kurczę, no właśnie, wczoraj
na
był...
własnych uszach.
Wczoraj był koncert, wiesz co? Gramy z zespołem Lonkers i niedługo w Sopocie, w Teatrze na Plaży, w atelier, czy Teatrze na Plaży, ale dokładnie kiedy to jest, nie wiem, bo to jest cała trasa koncertowa i to jest gdzieś tam w połowie listopada.
To jest trasa koncertowa po Sopocie, czy ogólnopolska?
To jest ogólnopolska, która potem się przerodzi w europejską. Gdzieś tam już na początku grudnia. I no kurczę, tylko no nie znam tutaj tej sopockiej daty. Nie mam przy sobie kalendarza, nie wiem, kiedy gramy.
Masz dobre nazwisko, żeby zrobić karierę za granicą. Proste, Gos.
Gos. No. I ono w ogóle coś tam oznacza, bo w języku esperanto gos ma chyba parę znaczeń, ale jednym z nich jest na przykład pies.
Hmm. Stąd tytuł jednej z waszych płyt.
Tak, tak, bo tak.
Jak się nazywa ta płyta?
Rito, płyta Rito.
Ja mówię o tej z psem.
A, to z psem.
Jest, ma, zawiera wulgaryzm.
Zawiera wulgaryzm.
Jipi. Was pies, tak
Was
się nazywa.
Pies, tak. No i to był duet z Ilkiem Wojczakiem. Natomiast no faktycznie nie mogę ten, nie mogę chyba na antenie wypowiadać tego tytułu. JP pies.
Tak.
JW pies.
Czy istnieje muzyka bez człowieka?
Ja myślę, że to zależy, co nazwiemy muzyką, tak? Bo szum wiatru, jeżeli nazwiemy muzyką, będzie muzyką. Bo wszystko, to człowiek tak naprawdę wymyślił nazwy, nazewnictwo i coś tam sobie myśli na pewne tematy. Przepraszam, więc jeżeli nazwiesz szum wiatru muzyką, to istnieje muzyka bez udziału człowieka, tak, albo szum morza.
Michał Gos był moim i państwa gościem. Zapraszam państwa do słuchania jego i do śledzenia jego poczynań. A teraz na sam koniec utwór z nowego projektu muzycznego, o którym wspominaliśmy, czyli Lonker Z i kawałek pod tytułem One Eye Sees Re. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zapraszam na wiadomości, a za tydzień w piątek po 11 na kolejne spółgłoski z Dąbrowskim. Hej! Wow.